Dzień dobry. Dziś kontynuujemy temat kultury w polskim dwudziestoleciu międzywojennym. Ostatnio skończyliśmy na dwóch najważniejszych wyznacznikach. Po odzyskaniu niepodległości sztuka miała czerpać inspiracje z niezliczonych, różnorodnych źródeł, jakie powstały w wyniku pogłębiających się mimo wszystko różnic wynikających z zaborów. Drugą kwestią była ogólna chęć odrzucenia dotychczasowych trendów, żeby osią życia kulturalnego nie było już dłużej cierpienie narodu. Odzyskaliśmy niepodległość, czas na coś świeżego. A jak ta świeżość wyglądała w praktyce? Pora na program W Drewniakach przez świat. Bezdyskusyjnie najpopularniejszą ekipą twórców kultury była grupa poetów, która powstała już w 1919 roku. W skład grupy Skamander wchodzili tacy wymiatacze jak Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz, później dołączyli inni, choćby Gałczyński. Nie bez powodu liderem był jednak Tuwim. Był najzdolniejszym twórcą w ekipie, a niektórzy porównywali nawet jego poetycki tomik Czyhanie na Boga do ballad i romansów Mickiewicza, przy czym niewykluczone, że Mickiewicz mógłby się poczuć urażony. Tuwim bowiem miał zdecydowanie inne podejście do tworzenia. Przede wszystkim darował sobie w twórczości przypisywanie bohaterom niezwykłych cech. Skupiał się na codzienności, opisywanej w lekki, przyziemny wręcz sposób do tego stopnia, że jego twórczość czytało się jak zapis rozmowy na ulicy. Czasem padł absurdalny żart, nierzadko jakaś satyra, co nie znaczy jednak, że Tuwim nie był w stanie stworzyć dzieła poważnego, co zresztą nieraz udowodnił. Było to zatem nowe podejście, aczkolwiek konstrukcyjnie, rytmicznie trzymało się to wszystko, niech mi Mickiewicz i inni strażnicy słowa wybaczą, kupy. W przeciwieństwie do twórczości stojących jeszcze bardziej w kontrze wobec tradycji autorów awangardowych. Co tam się działo w tych tekstach? Treść czasem była taka, że za publiczne wykonywanie swoich utworów autorzy kończyli na komisariacie. A że ja na komisariat wolałbym jednak nie trafić, to omawianie tematyki sobie daruję. Odsyłam chętnych choćby do Tadeusza Pipera, nazywanego w środowisku papieżem awangardy. W środowisku autorów, a nie gdzieś tam po diecezjach, żeby było jasne. Prowadził on całe pismo, Zwrotnica, które zgodnie z tytułem miało przestawić polską poezję na nowe tory, a najlepiej na taką trasę, na której torów nie ma. Rymy? Po co? Wersy tej samej długości? To dla leszczy. Zaskakujące zabiegi i metafory? O, to im więcej, tym lepiej. I to nie tak, że był w takim podejściu osamotniony. W myśl tych wyznaczników, do wyznaczników nie stosowali się choćby Starzewski, Kobro czy Strzemiński. A czy ktoś pisał odrobinę normalniej? Oczywiście normalniej to pojęcie względne, bo na przykład w twórczości Leśmiana było niby więcej rytmu i spokoju w formie, ale za to sama treść była czasem tak wspaniałym przerostem formy nad treścią, że śmiało można to porównać do tekstów Ich Troje z czasów największej sławy. Swoją drogą, po tych słowach chyba muszę złożyć jakieś podanie o ochronę przed wściekłymi polonistkami. Tak czy inaczej, Leśmian to przeżycie duchowe na wielu poziomach. Zdecydowanie mniej cierpnie skóra na plecach przy doświadczaniu twórczości nauczyciela rysunku z Drohobycza, Brunona Schulza. Jest coś wyjątkowego w sklepach cynamonowych czy w sanatorium pod klepsydrą, ale warto też przyjrzeć się jego twórczości graficznej. Trzeba niestety wspomnieć też o dwóch smutnych akcentach. Po pierwsze, lwia część jego dzieł, w tym rękopisów, zniknęła w czasie II wojny światowej. Po drugie zaś, nie cieszył się ów twórca wielką sławą za życia, mimo że do grona jego fanów należeli choćby Tuwim i Naukowska. O tej ostatniej i jeszcze o dwóch o wiele bardziej szalonych twórcach opowiem już jednak w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.